Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Daniel Plamko. Podczas tego krótkiego wideo chciałbym Wam przedstawić zagadnienie cyklu życia aplikacji napisanych na platformę Windows Phone 7. Podczas tego dema chciałbym na początku powiedzieć, dlaczego cykl życia aplikacji Windows Phone 7 jest bardzo ważnym zagadnieniem. Następnie opowiem ogólnie, jak ten cały cykl przebiega. Później będzie krótkie demo pokazujące, jak to wszystko można oprogramować i uwzględnić w swojej aplikacji. A na koniec opowiem o kilku wyjątkach związanych właśnie z cyklem życia aplikacji. Telefon jest swoistym, takim specyficznym urządzeniem, z którym po prostu dość specyficznie się pracuje. Kiedy mamy uruchomioną jakąś aplikację, z którą pracujemy, może się zdarzyć coś takiego, że ktoś do nas zadzwoni, czy wskoczy jakieś powiadomienie z kalendarza, jakimś spotkaniu, czy po prostu ekran telefonu zostanie zablokowany. I ogólnie istnieją takie dwie strategie podejścia do tego, co się dzieje z aplikacją, która właśnie działa się, która się wykonywała w momencie, kiedy właśnie jakieś z tych zdarzeń wystąpiło. W przypadku poprzedniej wersji systemu operacyjnego na urządzenia mobilne firmy Microsoft, po prostu aplikacja działała w tle, co wiązało się z tym, że gdy użytkownik z czasem odpalił dość dużą ilość aplikacji, po prostu telefon już nie wyrabiał, po prostu zasoby telefonu, jak wiemy, są ograniczone i po prostu telefon nie był w stanie obsłużyć tych wszystkich aplikacji, co często wiązało się z koniecznością restartu telefonu. Dlatego Microsoft w przypadku swojego nowego systemu Windows Phone 7 postanowił, że wszystkie aplikacje, które będą przerywane, one będą zamykane. Ten proces nazywa się procesem stompingu, który to właśnie aplikacja, która przestaje być aplikacją działającą na pierwszym planie, zostaje zamrożona i później system ewentualnie, gdy użytkownik do niej powróci, może ją wznowić. I tak naprawdę działa jedna aplikacja i nie ma żadnych aplikacji tworzonych przez programistów działających w tle. W przypadku, gdy nasza aplikacja potrzebuje jakichś długotrwałych obliczeń, powinna wykorzystywać po prostu jakąś chmurę czy web serwis, gdzie po prostu wysyła żądanie obliczenia czy wykonania jakiejś dłuższej operacji, a następnie powiadamia aplikację na telefonu za pomocą notyfikacji push. I właśnie tutaj, gdy już mówimy o tym właśnie całym procesie hostingu, ważny jest cykl życia aplikacji, o którym za chwilę będzie dokładnie powiedziane, co dzieje się z aplikacją w każdym ze stanów i przypadków. Do tego właśnie podczas tego całego procesu hostingu, czyli zamrażania naszej aplikacji, powinniśmy sobie zapisywać stan tej naszej aplikacji, tak żeby użytkownik po prostu miał wrażenie, że aplikacja działa w tle i kiedy do niej powróci, że nic się nie zmieniło. Myślę, że nie chcemy takiej sytuacji, gdzie właśnie użytkownik wypełnia sobie jakiś formularz, gdzie tych danych na przykład jest dość dużo i nagle dostaje telefon od kogoś, gdzie po skończonej rozmowie wraca do naszej aplikacji, a ten cały formularz jest pustym. Myślę, że chyba nikt z nas nie chciałby stworzyć takiej aplikacji właśnie, która by w taki sposób denerwowała użytkowników. I jeśli chodzi o stan aplikacji, to możemy ten stan podzielić tak naprawdę na dwa stany, czyli stan taki trwały aplikacji, czyli to, co aplikacja powinna sobie zapisywać i te dane powinny być dostępne między poszczególnymi sesjami uruchamiania aplikacji. I drugim takim stanem jest to stan wizualny, stan tymczasowy, gdzie to tak naprawdę w większości przypadków jest stan wizualny działania naszej aplikacji, czyli na przykład które tam textboxy czy kontrolki, więc znajdujące się na naszej stronie, jaki mają stan, jak wyglądają, gdzie znajduje się fokus, czy na przykład w jakim położeniu znajduje się scroll wheel. Powiedzmy, te dwa stany po prostu zapisywać możemy w tak naprawdę dwóch różnych miejscach, o których będzie za chwilę. I tak jak powiedziałem, aplikacja podawana właśnie temu procesowi, temu streamingu, jest zamrażana. I żeby programiści ułatwić obsługę tego całego procesu, dostępne są cztery zdarzenia, po które można się podpiąć i które powiedzmy zostaną uruchomione w odpowiednich momentach. Są to zdarzenia launching, closing, deactivating, deactivating, które kiedyś uruchamy będzie za chwilę na takim ładnym wykresie. To, co jest ważne, o którym w tej chwili trzeba pamiętać, to to, że poszczególne zdarzenia powinny trwać mniej niż 10 sekund. Jest to związane z tym, że system automatycznie zabije każdą aplikacje właśnie, w których te zdarzenia trwają więcej niż 10 sekund. Dlatego po pierwsze, kiedy potrzebujemy wczytać przy uruchamianiu aplikacji dość dużą ilość danych, powinniśmy zrobić to asynchronicznie, czyli po prostu zdarzeniu, załóżmy tym uruchamiającym naszą aplikację, czy ją aktywującym, powinniśmy wywołać jakieś metoda, która po prostu asynchronicznie wczyta, czy załóżmy w innym wątku, czy w jakiś inny sposób dane. Natomiast w przypadku zapisywania danych, jeśli mamy dość dużą ilość danych, powinniśmy robić to tak w czasie działania aplikacji i zapisywać to tak inkremencyjnie. Coś nowego się pojawiło, co trzeba zapisać, to zapisujemy i nie czekamy do tego do momentu, aż właśnie nasza aplikacja będzie się zamykać albo będzie deaktywowana. Tutaj zaraz zobaczycie tak naprawdę cykl życia aplikacji, przez jaki może nasza aplikacja przejść. Wyobraźmy sobie, że na samym początku mamy uruchomiony telefon. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie po prostu nasz telefon znajduje się albo na ekranie startowym i mamy naszą aplikację do niego przypiętą, albo znajdujemy się w liście aplikacji i uruchamiamy naszą sobie aplikację. Wtedy uruchamiane jest zdarzenie launching, w którym powinny zostać przeczytane wszystkie dane, które są niezbędne do działania naszej aplikacji. I te dane są, powiedzmy, ważne między poszczególnymi sesjami działania naszej aplikacji. Co ważne, zdarzenie te nie powinno przywracać żadnych jakichś tam stanów wizualnych działania naszej aplikacji. Czyli po prostu użytkownik za każdym razem powinien mieć wrażenie, że uruchamia nową instancję danej aplikacji i w tej nowej instancji nie znajdują się dane z poprzedniego sesji działania naszej aplikacji, gdzie są na przykład zupełnie jakieś takie textboxy, czy tam powiedzmy inne dane. Następnie aplikacja, gdy ten stan został przywrócony, aplikacja sobie działa. Później powiedzmy jest kilka dróg, z którymi może coś się stać naszą aplikacją. Jedną z takich dróg jest powiedzmy to, że jesteśmy sobie na pierwszej stronie naszej aplikacji i naciskamy przycisk back. I wracamy do systemu operacyjnego, jest wywołane zdarzenie closing, w którym powinniśmy zapisać wszystkie dane, które są danymi trwałymi, czyli dane, które powiedzmy powinny być dostępne między uruchomieniami w poszczególnych sesjach naszej aplikacji. Czyli to mogą być takie dane, jakieś ustawienia z działu naszej aplikacji, czy coś, co powinno być właśnie zapamiętane między poszczególnymi uruchomieniami naszej aplikacji. Jest to związane z tym, że po prostu jak jesteśmy na pierwszej stronie naszej aplikacji, następnie jak nacisnęmy przycisk back, to już nie mamy fizycznego sposobu, żeby wrócić do działania naszej aplikacji. Musimy ją po prostu uruchomić od nowa, czy to za pomocą ekranu startowego, czy listy aplikacji. Innym przypadkiem, w którym coś może z naszą aplikacją się dziać, jest to, gdy mamy uruchomioną aplikację i zdarzyło się jakieś zdarzenie, które przerywa działanie naszej aplikacji. Na przykład nacisnęliśmy przycisk start, czy uruchomiliśmy jakiegoś launchera, czy usera. Ewentualnie, powiedzmy, nie wiem, ktoś do nas zadzwonił, dostaliśmy jakieś SMS-a, czy cokolwiek innego, co przerywa nasze zdarzenie, działanie naszej aplikacji. Wtedy jest uruchomione zdarzenie deactivating, w którym powinniśmy zapisać stan naszej aplikacji. I to stan ten taki trwały, który powinien być dostępny między poszczególnymi sesjami uruchamiania naszej aplikacji, czy to stan powiedzmy wizualny, tymczasowy naszej aplikacji. I powiedzmy, w przypadku, gdy mamy to zdarzenie, później może być taka sytuacja, gdzie uruchomimy naszą aplikację od nowa za pomocą właśnie tego ekranu startowego i tam, czy listy aplikacji, wtedy powinna się uruchomić nowa instancja naszej aplikacji, gdzie uruchamiane jest właśnie zdarzenie launching i użytkownik znowu powinien mieć wrażenie, że pracuje z nową instancją aplikacji i dane właśnie, które zostały zapisane w tym zdarzeniu deactivating, te dane wizualne nie powinny zostać otworzone. Natomiast w przypadku, gdy użytkownik powróci do naszej aplikacji, na przykład kończąc rozmowę z kimś, wtedy powiedzmy jest wywołane zdarzenie activating, które powoduje właśnie przywrócenie, a które powinno powodować przywrócenie stanu naszej aplikacji do stanu właśnie przed wystąpieniem tego zdarzenia. Czyli powiedzmy wszystkie formularze powinny zostać otworzone w takim stanie, jak były dane i tym podobne. To, co jak już wcześniej powiedziałem, ważne jest, żeby te zderzenia właśnie się powinny zostać trwać mniej więcej 10 sekund, żeby właśnie ich system nie zabił. Skoro już wiemy, jak w jakich stanach może znajdować się nasza aplikacja i jak mogą się uruchamiać i wykonywać poszczególne zdarzenia, przejdźmy do tego, w jaki sposób możemy przywrócić stan naszej aplikacji. Ogólnie możemy powiedzieć, że mamy do dyspozycji dwa miejsca, w których możemy sobie zapisywać stan naszej aplikacji. Pierwszym miejscem jest to tak naprawdę słownik, który po prostu przyjmuje jako klucze z wartości string, typu string, natomiast jako wartości przyjmuje typ object, gdzie to powiedzmy powinny być, muszą być obiekty serializowane i posiada bezparametrowy konstruktor. I co ważne, ten słownik znajduje się ciągle w pamięci RAM telefonu. Dzięki temu powiedzmy później, gdy nasza aplikacja jest przywracana jest ta nasza aplikacja zarządzania activating, dostęp tych danych jest bardzo szybki, dużo szybszy niż do drugiego sposobu przechowywania danych i z racji tego w tym słowniku po pierwsze powinny być przechowywane dane czy tymczasowe, takie jak powiedzmy stan interfejsu użytkownika oraz powiedzmy nawet dane te takie trwałe, z racji tego, żeby właśnie dane te zostały dość szybko przywrócone i żeby aplikacja działała, wznawiała się szybciej. Dlaczego to powiedzmy ważnym elementem jeszcze właśnie tego słownika jest to, że tak jak powiedziałem, znajduje się w pamięci, czyli powiedzmy kiedy nasz użytkownik zawędruje dużo dalej, czyli w stanie się uruchomić dużo większą ilość aplikacji i później nie będzie mógł fizycznie wrócić do naszej aplikacji za pomocą przycisku back z racji tego, że telefon ma ograniczone zasoby, to ten słownik jest usuwany z pamięci. Czyli powiedzmy te dane, te takie trwałe, które powinny być zawsze przechowywane, powinny być zapisywane w zupełnie innym miejscu, jest to Isolated Storage. O Isolated Storage nie będę dzisiaj opowiadał z racji tego, że w naszej serii filmów na temat tworzenia aplikacji na Windows 7 będzie oddzielny film poświęcony właśnie temu zagadnieniowi i myślę, że dzisiaj nie ma sensu w ogóle o tym porozmawiać. Ważne, że jest, podczas demo pokażę mniej więcej jak to wykorzystywać, ale już o samych szczegółach jak to działa będzie w innym filmiku. Wracając jeszcze do tego naszego słownika, dostęp do niego mamy z dwóch poziomów. Po pierwsze mamy dostęp na poziomie całej aplikacji i za pomocą klasy Phone Application Services, albo za pomocą właściwości Phone Application Services Current State mamy dostęp do tego słownika i tutaj powiedzmy, jak mówiłem, na poziomie całej aplikacji możemy sobie zapisywać te wartości pod jakimś kluczem. Dodatkowo jeszcze możemy sobie w klasie Phone Application Page zapisywać też do jednego słownika ustawienia pojedynczej strony i w przypadku właśnie Phone Application Page te dane powinniśmy zapisywać do tego słownika w zdarzeniu Navigated From, które jest wykonywane wtedy, gdy wychodzimy z naszej strony i przechodzimy gdzie indziej. Natomiast odczytywany i przywracany stan naszej aplikacji w zdarzeniu On Navigated To. Natomiast w przypadku całej aplikacji tego słownika głównego dane powinny być zapisywane, przewracane w tych czterech zdarzeniach, o których było na slajdzie poprzednim. Zapewne podobnie jak mi i wy też zapewne dużo bardziej przemawia do was demo i kod pokazany w znanym wzorcu. Do tego przejdźmy do dema, którą będę właśnie chciał pokazać, jak wszystko można sobie zorganizować i jak to jest uruchamiane. Mam sobie tutaj proste demo, które powiedzmy sobie w tej chwili uruchomię, tak żeby wam pokazać, co ono robi. Tak naprawdę demo te składa się z jednego formularza, w którym możemy sobie wpisać pierwsze imię, drugie imię i nazwisko. Dodatkowo możemy sobie te dane zapisywać i ten zapis losu tych danych zrobiłem trochę inaczej niż tak normalnie by się powinno zrobić. Jak to teraz pokażę i do tego jeszcze tutaj będę miał możliwość wyboru sobie z książki telefonicznej numeru telefonu. Dlaczego to jest? Dowiecie się też później, to jest ten właśnie jeden z wyjątków związanych z cyklem życia naszej aplikacji. To może przejdę teraz do tego, jak pokazać, jak nasza aplikacja działa, jak się zachowuje w zależności od tych wszystkich poszczególnych zdarzeń. Zacznijmy to sobie od tego, że wpiszę sobie do jednego z tych boksów swoje imię. Czyli mam wpisane, czyli powiedzmy, mam jakiś stan mojego interfejsu i teraz powiedzmy zasymuluję sobie jakąś taką akcję, w której właśnie nastąpi cały proces tego mechanizmu dumpingu, gdzie aplikacja nasza zostanie przerwana i zamrożona. Jak się przykładowo mogę nacisnąć przycisk start i wtedy w tej chwili nasza aplikacja została zamrożona. No i po prostu usunięta z pamięci i jak do niej wrócę za pomocą przycisku B, wszystko zostanie otworzone. To, co tu jest ważne, akurat mam przygotowane tak, że w każdym zdarzeniu na okienko output wypisywane są nazwy zdarzeń, które się wykonywały. I to, co możemy sobie zobaczyć, że zostało, przepraszam, zostało wykonane zdarzenie deactivating, które powiedzmy nie było oczywiste z tym, o czym powiedziałem wcześniej. Do tego też zostało wykonane zdarzenie onNavigated from, które wykonało się właśnie chwilę przed tym, jak wychodziliśmy z naszego formularza. I w tym zdarzeniu powiedzmy zapisałem sobie stan wizualny mojego formularza, natomiast w tym zdarzeniu został zapisany stan działania całej aplikacji. I teraz jak nacisnę przycisk back, zobaczymy, że pojawi się napis resuming i po chwili nasza aplikacja zostanie przywrócona, a w niej ten pierwszy tekst będzie wpisany, że imię Daniel wpisane do pierwszego textboxa. Wróćmy sobie do naszego okienka output. Jak zobaczyliśmy, pierwszy było wykonane zdarzenie activated, czyli nasza aplikacja została aktywowana, natomiast później zostało wykonane zdarzenie on navigated to, już związany z naszą aktualną stroną, w której został właśnie otworzony stan wizualny naszego interfejsu. Natomiast zdarzenie Activated przywróciłem sobie stan aplikacji taki już trwały, że tak powiem. Teraz przejdźmy sobie do tego scenariusza, gdzie coś się zdarzyło naszą aplikacją i uruchomię sobie od nowa. To, co jak powiedziałem właśnie wcześniej, w tym momencie nasza aplikacja powinna zostać uruchomiona w taki sposób, że to będzie nowa instancja. Jak widzicie, już w tym pierwszym textboxu nie ma wpisanego tego słowa Dania. Czyli po prostu użytkownik ma wrażenie, że nasza aplikacja została uruchomiona od nowa i działa sobie ładnie i dobrze. Dobrze. Przejdźmy sobie teraz do kodu, który to wszystko zrobił. Na początku pokażę może, jak wygląda nasz Solution Explorer. Po prostu mamy sobie tak naprawdę poza dwoma elementami wszystko standardowe, to co generuje nam Visual Studio przy tworzeniu nowego projektu. Dwie nowe rzeczy, które dodałem, to jest sobie klasa User, która tak naprawdę opakowuje te wszystkie dane, które znajdą się w formularzu, czyli te imię, nazwisko i pierwsze imię, drugie imię i nazwisko, oraz druga klasa State Utils, która jest takim helperem, który pomaga przy zapisywaniu stanu wizualnego poszczególnych kontrolek na formularzu. No i standardowo jest sobie klasa AppZone, która prezentuje całą główną klasę aplikacji oraz main page, które właśnie znajduje się ten nasz formularz. Omawianie może zacznę od klasy właśnie tej głównej app, z racji tego, że po prostu mam sobie tutaj właściwość user, to jest właśnie typu tej klasy user, której będę sobie przechowywał właśnie takie trwałe, które właśnie będą dostępne między poszczególnymi systemami, dane informacje o tym użytkowniku. I te dwa przyciski load i save będą powodować, że do tego formularza będą właśnie zapisywane albo odczytywane dane z tej właściwości. Może to pokażę, tak żeby później pamiętać o tym, czy mamy, jak tu widzicie, obsługę zdarzenia save, przepraszam, tu wyżej trochę jest obsługa zdarzenia load save. Jak widzimy, jest wyciągana właśnie wartość tej właściwości user, natomiast tutaj niestety nie widać do końca, jest zapisywana właśnie to na podstawie textboxa, tych boxów znajdujących się w tym naszym formularzu. Bo to jest Tak, skonstruowana ta aplikacja została z racji tego, żeby właśnie wam pokazać, jak można wykorzystać te zdarzenia, wszystkie zapisywania trwałego stanu aplikacji. I to właśnie, przepraszam, i ta właśnie właściwość user będzie zapisywana tak trwale. Dobrze. Skoro już jesteśmy przy właśnie naszej właściwości user, to zobaczmy, jak ta właściwość zostaje przywrócona i zapisana właśnie w tych wszystkich zdarzeniach. Tutaj akurat widzicie zdarzenie launching, które jest uruchamiane właśnie wtedy, kiedy nasza aplikacja uruchamia się po raz pierwszy i jest to nowa instancja naszej aplikacji. I tutaj tak naprawdę mam odczytywanie danych z iLoad Storage, gdzie właśnie tam będą przechowywane te dane trwałe. I to, co jak właśnie wcześniej powiedziałem, te wszystkie zdarzenia powinny trwać mniej niż 10 sekund, dlatego powiedzmy te dane wczytuję sobie tutaj w sposób asynchroniczny i to jest dość proste, ponieważ uruchamiam sobie to nowy wątek, który przekazuje tą metodę, a ta metoda tak naprawdę, co widać sobie tu trochę niżej, wykorzystuje Isolated Storage do odczytania danych z pliku MyDataFile. Tak jak powiedziałem, Isolated Storage będzie zupełnie inne wideo i dlatego dzisiaj nie chcę w to wnikać, bo szkoda czasu. Tam będzie dokładnie opisane wszystko, jak działa. Czyli tak jak powiedziałem, w tym asynchronicznie zostaje odczytana dane właśnie z tego pliku i one są przekazywane w tym właściwości user. Kolejnym takim drugim zdarzeniem związanym też z odczytywaniem jest zdarzenie activating, które uruchamia się wtedy, kiedy aplikacja zostaje wznowiona. I to, co tutaj można zobaczyć, że ona jest dość podobna do zdarzenia launching, z tą różnicą, że na początku właśnie wykorzystuje sobie klasę Phone Application Services i ten cały stan i sprawdzam, czy właśnie w tym wspomniku nie ma właściwości user. Dlaczego tego nie ma w zdarzeniu launching? Z racji tego, że po prostu dana aplikacja jest uruchamiana jako nowa, to po prostu tego słownik jest pusty i tam po prostu nie ma możliwości dostania się do niego do danych, które były z poprzedniej wersji działania naszej aplikacji, a tego po prostu tam sensu nie ma, tam tylko tak naprawdę mamy dostęp do Isolated Storage. W przypadku właśnie zdarzenia Activating, które uruchamia się po zdarzeniu Deactivating, w którym właśnie tym zdarzeniu, jak zaraz zobaczycie, właśnie do tego słownika będę wpisywał dane. Tutaj po prostu sprawdzam, czy istnieje po prostu taki klucz. Jeśli istnieje, to po prostu do tej właściwości user wpisuje te dane z tego słownika. Natomiast jeśli nie istnieje tego klucza i wartość właściwość user ustawiona na 0, to po prostu wczytuje sobie dane z isolated storage w sposób asynchroniczny, który jest identyczny jak w przypadku zdarzenia launching. Zdarzenie, powiedzmy, closing, które dokonuje się wtedy, gdy nasza aplikacja jest zapisywana, po prostu następuje zapisanie tej właściwości do Isolated Storage, nic więcej. Podobnym zdarzeniem, znaczy zdarzenie Deactivating jest podobnie zbudowane, tylko z tą różnicą, że dodatkowo jeszcze zapisuje sobie dane do naszego tego słownika, który przechowuje te dane w pamięci tymczasowo. Tak jak powiedziałem, te właściwości user są tymi danymi moimi trwałymi i powinienem sobie zapisywać właśnie w sposób trwały to, co właśnie robię tutaj w dalej to jest storage, ale dodatkowo można, zalecane jest, żeby zapisywać sobie te dane właśnie tego słownika z racji tego, że ten słownik jest dużo szybszy. No i później po prostu dużo szybciej nasza aplikacja może się wznowić swoje działanie. I wtedy po prostu użytkownik ma dużo lepsze odczucia odnośnie działania naszej aplikacji. I powiedzmy, tutaj zapisywałem sobie te dane takie trwałe i globalne dla aplikacji. Dodatkowo jeszcze już na samym poziomie naszej strony mogę sobie zapisywać dane i odczytywać związane z tą naszą stroną, głównie tak naprawdę dane związanymi z wyglądem naszego formularza. No i powiedzmy, zacznę omawiać tylko to zdarzenie on Navigated From, które to właśnie jest zdarzenie wywołane wtedy, kiedy wychodzimy z naszej aplikacji. Ale zanim jeszcze do tego przejdę, to Mam jeszcze sobie taką zmienną pomoc system New Paint Instance, która jest do mnie do tego pomocna po to, żeby po prostu te dane naszego interfejsu użytkownika mogłem przywrócić tylko raz, kiedy aplikacja jest wznawiana. Oba zdarzenia navigated from i navigated to jest uruchamiane za każdym razem, kiedy wychodzimy i wchodzimy na stronę. Nawet wtedy, kiedy powiedzmy nawigujemy między poszczególnymi stronami w naszej aplikacji, a tak naprawdę dane chcę tylko wczytać wtedy, kiedy nasza aplikacja jest uruchamiana po raz pierwszy, głównie kiedy jest wznawiana. Dlatego powiedzmy w konstruktorze ustawiam tą wartość na true i podczas pierwszego zdarzenia on navigated to, czyli podczas pierwszego zdarzenia, które będzie występować podczas pierwszego wejścia na naszą stronę, ta wartość będzie ustawiona na false, co będzie powodować to, że przy następnym właśnie wywołaniu tego zdarzenia ten stan nie będzie przywracany. I właśnie tutaj w tym ifie widzimy, jak ten stan można przywrócić. Ten new page instance właśnie sprawdza, czy to jest pierwszy raz uruchamiana właśnie ta metoda, te zdarzenie on navigated to. Dodatkowo sprawdzamy, czy właśnie w tym sumniku tutaj znajduje się stan poprzedniej naszej strony. Jeśli się znajduje, to za pomocą właśnie tego helpera jest odczytywany właśnie stan poszczególnych tych textboxów. Gdyby powiedzmy w przypadku, kiedy aplikacja jest po raz pierwszy, gdzie właśnie jest wykonywane to zdarzenie launching, właściwość ta właśnie new page instance jest true, natomiast właśnie w tym słowniku nie ma tego stanu poprzedniego, dlatego ten kod się nie wykona i widzimy, że nasz interfejs użytkownika jest czysty. Teraz przejdźmy do tego, żeby zobaczyć, jak to nam się zapisuje. Właśnie nasza stan, kiedy wychodzimy z naszej strony i po prostu za każdym razem, kiedy wychodzimy z naszej strony do naszego właśnie tego słownika state jest zapisywany stan poszczególnych kontrolek. Dodatkowo też zapisuję sobie tutaj, jak widzicie, fokus, na którym właśnie w naszej kontrolce znajduje się fokus na naszej stronie. No i na koniec ustawiany jest właśnie ten klucz po to, żeby właśnie w tym zdarzeniu on navigated tu w tym ifie sprawdzić, czy on istnieje, czy są dane zapisane. I tak powiedzmy to wygląda. Myślę, że to jest w miarę proste. Nie jest do końca skomplikowane i myślę, że dość łatwo sobie można to sobie stworzyć. Dobra, wróćmy sobie do prezentacji. Teraz chciałbym opowiedzieć co nieco o wyjątkach związanych właśnie z naszym cyklem życia. Istnieje kilka zadań, które może spowodować, że nasza aplikacja nie zostanie podana procesowi tron stompingu, czyli po prostu zamrażania. Są to właśnie wyjątki, które widzicie sobie na slajdzie w tej chwili i po prostu system może podjąć taką decyzję w przypadku, gdy dysponuje dość sporą ilość zasobów, że aplikacja nie zostanie zamrożona, że po prostu ten task zostanie uruchomiony. I później, kiedy się zakończy, ta aplikacja sobie siedzi w tle i od razu będzie działać, nie będzie trzeba jej wznawiać. To co, dlaczego to jest zrobione? Z racji tego, że po prostu użytkownicy mieli dużo lepszy jakiś user experience na temat działania właśnie naszej aplikacji, żeby po prostu nie musieli czekać na wznowienie. Microsoft myślał, że w niektórych przypadkach takich prostych to ma sens. Tak jak właśnie demie, które tutaj zaraz wam pokażę. Po prostu mam jeden z tych właśnie choicerów, gdzie będę sobie wybierał właśnie numer telefonu z książki adresowej. To, co powiedzmy niestety nie udaje mi się otworzyć na tym emulatorze, to to, że właśnie aplikacja nie zostaje zamrożona. Za każdym razem próbowałem dziesiątki razy, za każdym razem po prostu aplikacja moja jest zamrażana i później odmrażana, gdy już właśnie ten nasz choicer się wyłączy. Niestety nie miałem możliwości przetestowania tego na telefonie takim fizycznym i zobaczenia tego, jak to tam działa, ale według specyfikacji jest szansa, że właśnie nasza aplikacja nie zostanie zamrożona. No tak, myślę, że zobaczyć, że naprawdę to działa, na przykład sobie wybiorę i sobie wybrałem i teraz zobaczmy sobie to okienko output nasze. Jak widzicie, zostały wykonane te wszystkie zdarzenia on navigated from, deactivating, a później activating, jak już wybrałem i navigated to. No jak widzicie, niestety nie zaistniała ta sytuacja, w której właśnie, przepraszam, w której właśnie aplikacja nie została zamrożona, tylko działała sobie w tle i czekała, aż nas cząstek się wykona. Tak jak powiedziałem, nie miałem możliwości tego przetestowania, powinno działać. I ostatni elementem, o którym chciałbym podczas tego wideo powiedzieć, jest temat związany z blokowaniem ekranu naszego telefonu. To jest taki wyjątek, w którym możemy sobie zdecydować, czy chcemy, aby nasza aplikacja została poddawana całym pracowitym stamstingu, gdy nasz ekran się zablokuje, co jest domyślną wartością, czy ewentualnie chcemy sobie całą tą procedurę. A czy chcemy po prostu uniemożliwić, żeby chcemy spowodować, żeby nasza aplikacja działała sobie ciągle na telefonie, kiedy ten ekran jest zablokowany, no bo coś tam musimy sobie wykonywać. Tylko no, niestety wtedy musimy sami zadbać o to, żeby po prostu ta nasza aplikacja wykorzystywała dużo mniej zasobów niż w przypadku normalnego działania. To jest spowodowane tym, że po prostu telefon się szybko nie rozładował. I żeby właśnie umożliwić właśnie tego, że nasza aplikacja nie będzie poddawana temu procesowi tamstamingu podczas blokowania ekranu, powinniśmy ustawić właściwość Application ID Detection Mode na Disable. To jest właściwość, która znajduje się w klasie Phone Application Services. Jak ją ustawimy, to nasza aplikacja nie będzie poddawana temu procesowi, gdy nastąpi zblokowanie ekranu. I dodatkowo w klasie Phone Application Frame mamy dwa zdarzenia, które możemy sobie obsłużyć wtedy, kiedy właśnie nasz ekran zostanie zablokowany i odblokowany. To jest po to właśnie, żeby powiedzmy, przykładowa taka sytuacja, mamy aplikację, która na przykład wyświetla jakiś filmik, to bez sensu jest go wyświetlać, kiedy ekran jest zablokowany. I wtedy powinniśmy na przykład tego nie robić, co spowoduje, że zasoby naszego telefonu są mniej używane i telefon na przykład działa dłużej na baterii. Dziękuję Wam bardzo za to, że wysłuchaliście tą 10-minutową prezentację na temat cyklu życia aplikacji. Do zobaczenia w kolejnych filmach.